Jak wiele razy już mówiłem, tak i powtarzam się, przed wami stoję z drżeniem, bo tak jak słyszeliśmy, jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy kapłaństwem i myślę, że do końca mieszkający chrześcijanin w tym ciele tego nie rozumie, ale jak znajdziemy się w niebiosach, tam do końca wszystko zrozummy. Zrozumiemy, co Bóg z nas uczynił. Ale jeżeli nawet jesteśmy rodem, wybranym kapłaństwem, to zobowiązuje. To zobowiązuje. W każdym z nas jest cząstka dana przez Boga. Tą cząstką jest miłość Boża. Bóg jest miłością. I tą cząstką podzielił się z każdym z nas. Myślę, że każdy chrześcijanin, przepraszam za słowo, ale każdy chrześcijanin powinien inaczej się zachowywać w życiu jak przeciętni ludzie. O tym by mogły powiedzieć niewiasty, które noszą niemowlę w swoim łonie. Oni już nie mogą sobie pozwolić na poskakiwanie, na jakieś tam inne jedzenia, na jakieś tam inne jeszcze wybryki, bo noszą w sobie coś bardzo ważnego. Obyśmy my zachowywali się tak godnie i tak bardzo rzetelnie i ostrożnie, bo w nas nosimy cząstkę Boga żywego. A nie nastawiałem się na kazanie, bo jakoś przylgło moje serce do pewnych takich refleksji nad kilkoma wydarzeniami w Piśmie Świętym. Ale może ja zacznę, jak chyba nigdy, od techniki. Wiemy, jaka sytuacja była u Chydzików, Braterstwa Chydzików. Dzisiaj jestem umówiony, będę z nią rozmawiał, bo tak co 2 tygodnie rozmawiamy z Tatianą. Ale wczoraj, wiemy jaka sytuacja, od pasa w dół była prawie martwa, nie czuła. To tragedia nie tylko tej rodziny, ale wielu ludzi. A wczoraj dostałem SMS-a. Mam dobre wiadomości. Pomału zaczynam lekko poruszać prawą stopą, a lewa noga jest znacznie cieplejsza i chyba też coś się ruszyło w kolanie. Pozdrawiam was, Tatiana. Każdy chrześcijanin wie, jak szukać swojej racji. Każdy chrześcijanin wie, jak szukać winnego. Czy nie jest tak? Oby nie wiadomo, co byśmy zrobili, to winnego musimy znaleźć. I jutro. Może to być nawet najbliższa osoba, ale winny musi być. To Adam zjadł jabłko, ale mówi, że to ona dała. Ewa. To nie jego wina. Zawsze poszukujemy, nawet wtedy, kiedy nie mamy racji, to szukamy winnego, żeby siebie zawsze postawić w innym świetle. A ja chciałbym powrócić do pewnych rozważań z wtorkowych spotkań. I tak chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewne sytuacje, na umiejętność nie szukania winnych, ale siebie opowiedzieć się winnym. My wiemy z Nowego Testamentu, kiedy syn marnotrawny roztrwonił wszystko, w pewnym momencie stanął i powiedział: wrócę do domu, wrócę do ojca. I wrócił i powiedział: ojcze, ja zgrzeszyłem. Nie mój starszy brat, Nie ty, ja zgrzeszyłem. I przebacz mi. Ale są sytuacje inne, że człowiek jest niewinny i teraz poszukiwać sztuki, żeby powiedzieć albo wziąć winę na siebie. Nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę, na pewno w małżeństwach, w rodzinie, w pracy, w szkole. No są różne sytuacje. I najczęściej dochodzimy się, że ja mam rację. A jeżeli ktoś nie słucha, to podnosimy głos i krzyczymy. I ja mam rację. Ja chciałbym wyszukać w Biblii chociaż kilka przypadków, że ludzie, którzy mieli rację, ale nie krzyczeli, a przed Bogiem stawali i mówili, to moja wina. A tym się dużo zyskuje. I takim pierwszym przykładem bym wziął Mojżesza. Poszedł Mojżesz, wyprowadził Bóg naród z Egiptu. Wyszło ponad 1 000 000 ludzi. Trudna była pielgrzymka. I między innymi z tego powodu, o którym ja wspominam, nie będę analizował tego, ale między innymi z tej postawy tych ludzi, to z tych ponad 1 000 000 doszło tylko 2 ludzi do ziemi obiecanej. Bo szukali winnych u innych. Kiedy byli już w pustyni, poszedł Mojżesz do, Pan Bóg wezwał na górę, żeby wręczyć tablicę z 10 przykazaniami. I ten czas pobytu Mojżesza na górze przedłużał się. I Żydzi bardzo szybko ruszyli do działania. Człowiek z natury lubi coś robić na przekór, lubi niszczyć autorytety, lubi nieposłusznym być. To w naturze jest. Popatrzcie w przedszkolu, w żłobku popatrzcie. To już jest w naturze. Zbuntowane serce. I przez ten bunt przeciwko Mojżeszowi, Bogu zatem oczywiście, wymusili na Aaronie, zrób nam bożka. No to powiedział Aaron, jeżeli chcecie bożka, to dajcie złoto na to. To oni pozdejmowali wszystko, co mieli złote. Oddali, a ten ulał im cielca. I ogłosił, to jest Bóg, który wyprowadził was z ziemi egipskiej. A oni hasali, tańczyli, cieszyli się. Wy zobaczcie, kiedy człowiek coś złego przed Bogiem robi, to nie za darmo. Musi za to zapłacić. Oddać złoto, oddać inne. Jeszcze, nie będę szedł w tą stronę. I mówi Bóg do Mojżesza, idź tam, zobacz, co się dzieje. A kiedy Mojżesz schodził, mówi, to lud cieszy się. Tak, ale z czego? I kiedy przyszedł Mojżesz, zobaczył, co się dzieje, rzucił te tablice, one się potłukły i Bóg powiedział, wyniszczę ten naród, bo za to, co uczyniłem dla nich, wyniszczę ten naród. I w księdze, w 32 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej my czytamy, Mojżesz stanął przed Bogiem. Czy Mojżesz zawinił tutaj? No chyba nic. Chyba nic. On był u Boga. I Mojżesz staje przed Bogiem. Nie będę sięgał. I mówi... Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto ten lud popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Ale teraz racz odpuścić im ten grzech, bo jeżeli nie, to wymaż mnie z księgi swojej, do której wpisałeś. Wyobrażacie sobie? To przecież powinien przyklasnąć. Pan Bóg powiedział, tych ludzi ja wyniszczę, a z ciebie zrobi wielki naród. on powiedział, nie, to ten lud ty wyprowadziłeś, to ten lud twoim ludem jest. Nie karcz go, nie niszcz tego narodu. Przebacz mu ten grzech, bo jeżeli nie, to i mnie wymasz z tej księgi. Wiecie co, czytając, trudno było mi z sobą się pogodzić. Wziąłbym drugą historię, tak pobieżnie, przepraszam, że tak pobieżnie. Drugą historię wydarzenia. W księdze Ester czytamy. Żydzi sobie żyli, jak w innych krajach. W pewnym momencie powstali przeciwnicy narodu izraelskiego. Doprowadzili króla do tego momentu i do tego stanu, że król wydał dekret wszystkich Żydów wymordować. Od mężczyzny, od starca do niemowlęcia. I to było nieodwołalne. Przepraszam. I to było, na to nie było odwołania. Wszyscy Żydzi miała przyjść noc i wszyscy mieli być wytępieni. Na dworze królewskim już przedtem znalazła się, można by powiedzieć, przypadkiem pewna piękna niewiasta, Ester. Był Mordecheusz, który był przyjacielem narodu izraelskiego. Ester była Żydówką też. I spotkał się Mordechaj z Ester i powiedział, w tobie jest nadzieja uratowania tego narodu. Jak? Dekret wydany. Jak? Ty musisz wstawić się za tym narodem. Przecież to było nie do pomyślenia, żeby ktoś nieproszony wszedł do króla, do jego majestatu. Kto wszedł bez zaproszenia, musiał być zabity. Ester nic nie groziło. Ester raczej zanosiło się na piękne życie w pałacu królewskim. Ale w pewnym momencie powiedziała, Mordechaj, idź zwołaj wszystkich Żydów, niech oni poszczą, niech nic nie jedzą, niech nic nie piją za mnie, a ja pójdę do króla. Wiem, że zginę, ale to jest nieważne, czy ja zginę, czy nie zginę. Ja pójdę upomnieć się za swoim narodem. Poszła, nie zabito ją, ale ani jeden Żyd nie zginął. Ester się wstawiła za Żydami pod kierownictwem Bożej mocy. Pod kierownictwem Bożej mocy. Tak jak w pierwszym przypadku Bóg nie wyniszczył narodu izraelskiego, ale przebaczył tę winę. Tak w drugim wypadku nie tylko, że Żydzi nie zginęli, ale ogłoszono, że nie ma innego Boga jak Bóg w Izraelu. Popatrzmy, jakie cuda się dzieją poprzez pokorę. Poprzez nie ja jestem winien, ale ja narażę swoje życie. Wziąłbym pod uwagę trzeci taki przypadek z życia Dawida. W pewnym momencie, kiedy człowiek oddala się od Boga i chrześcijanin popełnia błędy. Niektóre do naprawy, a niektóre do nienaprawy. I Dawid miał taki moment w swoim życiu, że oddalił się od Boga. I wtedy jedna myśl za drugą, plum, plum, plum i między innymi myśl, ażeby przeliczyć naród izraelski, ile on za sobą, jako król, ma narodu. Przyjaciele jego mówili, słuchaj, to się Bogu nie podoba, nie rób tego. Nie, on nie słuchał. On tak postanowił i tak ma być. I dokonano przeglądu narodu izraelskiego. Podano jemu te cyfry wszystkie, ale Bogu się to bardzo nie podobało. I wtedy Pan Bóg powiedział, przez proroka, że masz trzy wyjścia, albo trzy lata będzie nieszczęście, głód, albo przez trzy miesiące będziesz uciekał przed wrogami, albo przez trzy dni anioł wytracać będzie twój lud. Oczywiście Dawid obrał tą trzecią wersję, żeby nie narażać się ludziom, bo powiedział, nie ma gorszej rzeczy, jak wpaść w ręce ludzkie. W rękach Bożych, chociaż są srogie, ale zawsze to są ręce miłosierne. I kiedy widział, co się dzieje, stanął Dawid przed Bogiem. Ze łzami i z płaczem. I powiedział, Boże, Boże, co ci ludzie zrobili, że ginąć muszą? Przecież to ja zgrzeszyłem. To ja popełniłem niegodzictwo. Proszę, nie każ tych ludzi. A kiedy Bóg zobaczył jego szczere, tą pokutę, powiedział do anioła, skończ to. Zakończona jest ta sprawa. I Bóg wrócił do błogosławieństwa tego narodu, jak przedtem. Jak pamiętacie, wtorkowicze jeszcze przywołałem Pawła, który jako Saul nawrócił się, był używany jako apostoł, Bóg używał jego w rękach swoich i wtedy był bardzo prześladowany. Bito go, więziono. To było niezrozumiałe. Dlaczego? Dlaczego? Ale taka była rzeczywistość. Uciekać musiał przed swoim narodem. Uciekał, chował się. Do Rzymu go wozili. A on w pewnym momencie staje przed Bogiem. Boże! Posłuchajcie. Boże! Ja Ciebie proszę o ten naród mój, o moich ziomków. Ja Ciebie proszę, zmiłuj się nad nimi, przytul ich. Moje serce boleje w dzień i w nocy za tych rodaków, którzy nie znają Ciebie. Proszę, przytul ich do siebie. Bo jeżeli nie, to mnie odłącz też od siebie. Czy rozumiecie? Tak kochał ludzi. Powiedział, jeżeli ich nie zbawisz, Boże, to i mnie też. Nic w tych przypadkach nie widzimy. Ja i tylko ja. Niedawno usługiwałem. Czy ciebie nic nie obchodzi, że tyle ludzi ginie? Siostro i bracie, czy ciebie nic nie obchodzi, że tyle ludzi, sąsiadów ginie? To jest oczywiste. Jeżeli nie przyjmą Jezusa Chrystusa do serca, piekło i nic więcej. To nie jest doktryna Kościoła. Tak Boże Słowo mówi. Ale jaki był rezultat tej postawy Pawła przed Bogiem? Boleje w swoim sercu. Mam dużo do pociechy, mam dużo spraw do załatwienia, ale boleje w swoim sercu za braci, za ziomków moich. A odzew Boży był taki, że zaczęły powstawać obfite Boże zbory. Bóg potrafi się przyznać do pokory. Bóg potrafi się przyznać do naszego uniżenia. Chrześcijanie współcześni, wydaje, że jest to obce, żeby brać czyjąś winę na siebie, to my potrafimy do ostateczności dowodzić, że moja racja jest. Króciutko rzucę takie świadectwo. Mieli pewnie rodzice na gospodarce. Dawno to się działo, kiedy rygor w rodzinach był w stosunku do dzieci. Było dwóch bliźniaków. Jeden był bardzo spokojny chłopak, a drugi był taki rozbiegany i nieposłuszny. Jeden się wywiązywał ze swoich zadań, bo były zadania podzielone, ale drugiemu to bardzo często inaczej wychodziło. nie dopilnował. I już groziły mu pewne sankcje, ale w pewnym momencie naraził ojca swego, dobytek swego ojca na wielką stratę. Spotkali się przy kolacji i powiedzieli: synu, zasłużyłeś na karę, ostrą karę, i to minąć ciebie nie może. A karą to miało być, kiedyś były takie, brat Cezary nazywał knut. To był kawałek drzewa, o takie o, gdzieś. I tu były takie surowca, skóry, paski. Takie rzemyczki, cienkie rzemyczki. I powiedział, i chyba 20, dostaniesz 20 tych batów. Jest sprawa zakończona, bez dyskusji. To nie było tak, że dziecko skacze do ojca czy do mamy. Na drugi dzień ojciec był w polu, przyszedł ten pokorny chłopak, tak kręci się koło ojca, smutny, a zawsze taki uśmiechnięty. Przytulił go ojciec: synu, co się dzieje? A nic, tato. No ale synu, widzę, że coś się gnębi, co się dzieje? Wreszcie po tylu prośbach, mówi: tato, jutro będziesz bił mojego brata. Ja ciebie bardzo proszę. Połowę jego winy ja biorę na siebie. Także połowę tych batów to ja na siebie biorę. Proszę. Ojciec nie chciał zgodzić się. Jemu zaczęło pękać serce, bo na tamtego to już miał wyrok. A tego kochali. Rodzice kochali go bardziej. Przyszedł jutrzejszy dzień. Stanęli na podwórku. Ojciec oczywiście z tym batem i woła tego pierwszego, tego grzesznego chłopca i zaczyna go bić. A tamten obruszył się. Przyleciał do ojca, chwycił za ręce. Mówi: co robisz, tato, co robisz? To ja zawiniłem. To mnie się należy ta kara. Nie bij brata mojego. A ojciec mówi: to jest życzenie twojego brata, żeby połowę kary wziąć na siebie. Także pierwszą połowę on odbiera tych batów, a za chwilę ty dostaniesz drugą połowę. Tato, nigdy więcej ja się przed tobą nie sprzeniewierzę. Ja nigdy więcej nie przeoczę niczego. Braciszku, będę najlepszym braciszkiem dla ciebie. Jeszcze jedno świadectwo i będę kończył. W jednym afrykańskich krajów, kiedyś mówiłem to, był mały kraj, ale była dyscyplina i była głęboka sprawiedliwość. Żadnej kradzieży, żadnych przestępstw, niczego. To było praktycznie idealne życie w tej całej okolicy, tym małym kraju. Żyli sobie spokojnie i szczęśliwie ludzie. W pewnym momencie do króla, do tego wodza przyszli i mówią: przychodzimy ze smutną sprawą. Wodzu czy królu, ktoś okrada ciebie. Poderwał się. Przecież nigdy nie było tego. Więc wyznaczył chyba też 20 taką chłostę. Znaleźć tego człowieka i dać mu tą chłostę. Najczęściej takiej chłosty mężczyźni nie wytrzymywali. To było takie ciężkie. Odeszli i zaczęli szukać. Zaczęli śledzić, szpiegować, kto okrada króla. I w pewnym momencie przychodzą i mówią: królu, zaczęli stękać, jąkać się. Kto to jest? Królu, to jest twoja mama. Zasmucił się król. Zasmucił się. A inni powiedzieli: a teraz się okaże, jaki to jest król. Czy on taki naprawdę sprawiedliwy? Czy on taki naprawdę, jak głosił? Teraz zobaczymy. Na pewno swojej matce popuści i będzie wszystko dobrze. Zamiecie to pod dywan. Bardzo się zasmucił król. Wyznaczył dzień kary, chłosty. Jak zwykle zebrało się cała ta kraina, czy no, ten kraj mały. Pozajmowali miejsca, a tam na dole przyprowadzono matkę tego króla. Zdarto z niej z pleców odzienie, ręce zawiązano do słupa, a król siedzi i patrzy na to. Ludzie byli zdezorientowani. Co to się dzieje? Czyżby król pozwolił, żeby swoją matkę katować? A kiedy już miano przystąpić do tego katowania, król wstał, rękę podniósł. Zatrzymali się, a król zszedł. Kazał odwiązać swoją mamę. Kazał ubrać i mówi, idź usiądź na moje miejsce. A sam położył swoje ręce na tym palu i mówi, zwiążcie ich. Z niedowierzeniem. Związali te ręce do tego słupa. Zdejmcie te odzienie moje. A teraz wymierzcie tą karę, jaka była przeznaczona. Nikt nie chciał podnieść ręki. Nikt nie chciał. Ale to był rozkaz. I zaczęto bić. Zaczęto bić tego króla. Kiedy pod już ostatnimi razami upadł półprzytomny, mama na widowni rwała włosy z głowy, krzyczała, nie bijcie mego syna, to ja kradłam. Ale ją trzymano tam. A wreszcie, kiedy on już upadł i leżał i wszyscy czekali, że on wyzionie ducha, puścili mamę. Ta mama przeleciała. Mówi, synu, synu, zabili ciebie. On mówi, mamo, ja umieram. Ja umieram, żebyś ty więcej nie kradła i żebyś ty była szczęśliwa. Jak dobrze jest wsiąść czyjąś winę na siebie. Moglibyśmy jeszcze do historii, do pewnych wydarzeń iść, ale może zakończę tym. Chciałem, żebyśmy zakończyli moją usługę refrenem, który już był odśpiewany. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, ażeby wierzący nie zginął, ale miał żywot wieczny. To Jezus za mnie umarł. To Jezus za nas umarł, żebyśmy my nie umierali, ale żebyśmy mieli żywot wieczny. Warto. Warto poczuć w sobie powołanie kapłańskie. Warto poczuć w sobie królewskie powołanie. Warto tego pilnować. Choć trudno. Ale w jednej pieśni śpiewamy. A na końcu tej podróży Pan koronę da. Niech wam Bóg błogosławi.